Więc kontynuujemy nasze studium, rozważanie na temat tego, co to jest Kościół. Powiedzieliśmy do tej pory, że Kościół jest ważny, Kościół jest dobry i Kościół jest potrzebny. Tydzień temu zobaczyliśmy, że na czym, jak Pan Jezus rozumiał Kościół. Czym Kościół był dla Pana Jezusa? Bo Pan Jezus powiedział, że zbuduje Kościół swój, tak? I tydzień temu przyglądaliśmy się właśnie kwestii tego, jak Pan Jezus rozumiał Kościół. I zobaczyliśmy, że Kościół to lokalna wspólnota ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa i ta wspólnota jest zorganizowana, ta wspólnota funkcjonuje we wzajemnej miłości i ta wspólnota ma autorytet, żeby korygować swoich członków, tak? Kiedy takie korekty wymagają. I więc tego dowiedzieliśmy się na ostatnich dwóch kazaniach. I dzisiaj kontynuujemy ten temat, ponieważ jest dużo więcej, dużo wspanialszych rzeczy, które możemy odkryć, patrząc na nauczanie Pisma Świętego odnośnie Kościoła. I tak ogólnie mówiąc, z tego, co pokazują dzieje apostolskie i listy, możemy śmiało powiedzieć, że zamiarem Pana Jezusa jest, aby każdy wierzący był częścią wspólnoty, był częścią lokalnego kościoła, był częścią zboru. To jest w nauczaniu nowotestamentowym jest to naturalne i zdrowe. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ponieważ są takie sytuacje, że kościół czy zbór nie jest umiejscowiony w każdym miejscu, w każdej miejscowości, więc może się zdarzyć tak, że w tym najbliższym miejscu czy w miejscu zamieszkania nie ma zboru i w najbliższej okolicy też nie ma zboru. Zdarzają się takie sytuacje. Niemniej jednak jest to wyjątek. Tak? Reguła jest taka, wierzący byli, czy są, powinni być częścią lokalnego kościoła. Raczej nie do pomyślenia była sytuacja, że wierzący funkcjonuje niezależnie od zboru, mimo że zbór istnieje w jego miejscu zamieszkania. Nie było czegoś takiego jak wierzący niepraktykujący. Nie było czegoś takiego Bóg tak, Chrystus tak, ale Kościół nie. Oczywiście też musimy pamiętać, że Kościół oprócz tego lokalnego charakteru czy wymiaru ma też charakter uniwersalny, powszechny i nie dotyczy wyłącznie jakiegoś określonego miejsca na mapie czy określonego czasu. Tu nie dotyczy tego, co moglibyśmy określić jako tu i teraz. Kościół w znaczeniu powszechnym, uniwersalnym to Kościół, który składa się z wszystkich wierzących na przestrzeni dziejów, z tych, którzy byli, którzy są i którzy będą w ciele Pana Jezusa Chrystusa. Więc tydzień temu zobaczyliśmy, że słowo eklezja, to greckie słowo, ono oznacza Kościół, jest użyte na określenie Kościoła, ale to nie jest jedyne słowo użyte na określenie Kościoła. Nawet można by się pokusić o stwierdzenie, że głównym sposobem, w jaki Pismo Święte mówi o Kościele, to poprzez różne obrazy i metafory, przenośnie. Jakie to są obrazy i metafory? Wymienię kilka. Na przykład w Objawieniu w 19 rozdziale, w 7 wersecie jest mowa o oblubienicy, Kościół jako oblubienicy Chrystusa. W liście do Rzymian w 11 rozdziale, w wersetach od 17 do 24 o Kościele jest mowa jako o drzewie oliwnym. W 1 Tymoteusza 3,15 jest mowa o domu Bożym, że Kościół jest domem Bożym. W 3,15 też jest mowa o Kościele, że jest filarem i podwaliną prawdy. 1 Koryntian 12 jest mowa o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa. W 1 Piotra 2,9-10 jest mowa o tym, że Kościół jest Bożym ludem. I w 1 Koryntian 6,19 jest mowa o tym, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego, jest Bożą świątynią. Więc nie są to wszystkie metafory czy obrazy opisujące Kościół. Ktoś policzył, że w sumie jest ich aż 96, więc jest spora różnorodność, ale trzeba powiedzieć, że biblijne nauczanie na temat Kościoła skupia się najpełniej wokół trzech określeń. Boży lud, ciało Chrystusa oraz świątynia Ducha Świętego. Więc dzisiaj zajmiemy się krótko omówieniem tych trzech obrazów. Boży lud, Kościół jest Bożym ludem, Kościół jest ciałem Chrystusa oraz Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Już trochę coś tam powiedzieliśmy 2 tygodnie temu, wydaje mi się, odnośnie Bożego ludu i ciała Chrystusa. Więc pierwsza kwestia, Boży lud. Co nam mówi o Kościele określenie Boży lud? I tutaj mam werset, pierwszy list Piotra, 2 rozdział, wersety od 9 do 10. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Piotr mówi o swoich adresatach, że są teraz Bożym ludem. Wierzący z pogan, którzy nawrócili się, są teraz Bożym ludem. Więc Kościół jest opisany określeniem wziętym ze Starego Testamentu, ponieważ podobne określenie odnośnie kapłaństwa, odnośnie Narodu Świętego pojawia się w Starym Testamencie, w Torze. Więc tak jak w Starym Testamencie Izrael był narodem wybranym, czy był ludem Bożym, tak w Nowym Testamencie Kościół jest ludem Bożym. To nam przypomina, co nam to przypomina, czy to o czym nam to mówi? To, że Kościół jest szczególną Bożą własnością. Tak? To jak Izrael był szczególną Bożą własnością. Należymy do Boga, który wykupił nas nie srebrem, czy złotem, czy drogocennymi kamieniami, ale bezcenną krwią Baranka Bożego, swojego Syna. Tak? Kościół należy do Boga. I dla Kościoła jest tylko jeden Pan, jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. To, że jesteśmy Bożym ludem, znaczy też, że jako Kościół funkcjonujemy w czymś, co się nazywa teokracja. Tak? W naszym kraju mamy system demokratyczny, funkcjonujemy w demokracji. Kościół nie funkcjonuje według demokracji. Czy według zasad demokratycznych? Oczywiście w kongregacjonalizmie, czyli jesteśmy kościołem kongregacjonalnym, panuje demokracja, ale ta demokracja służy teokracji, że tak wyjaśnię. Tak, to znaczy, że poruszamy się w obrębie tego, co nam Bóg oznajmi, czy w obrębie przykazań chrystusowych, nie możemy wychodzić ponadto. I pewne decyzje w zborze podejmujemy demokratycznie, ale nie możemy łamać demokratycznie przykazań Bożych, ponieważ Bóg panuje nad nami, Chrystus panuje nad nami, funkcjonujemy w teokracji. W naszym kraju mamy prezydenta, premiera czy rząd, parlament, mamy sądownictwo, różną władzę. W Kościele jest tylko jedna władza. Ta władza należy do Chrystusa. On jest królem, on panuje nad Bożym ludem, funkcjonujemy podporządkowani Jemu. Tak, więc Jego przykazania są dla nas ważniejsze niż regulacje rządu w państwie. Tak, najpierw Bóg, najpierw Chrystus, najpierw Jego. To, co należy się Bogu, to Bogu, co należy się Cezarowi, to Cezarowi, ale Bóg jest pierwszy. Funkcjonujemy w teokracji. Więc widzimy, że Kościół jest czymś więcej niż jakąś ludzką instytucją. Kościół to Boży lud, na którego czele stoi sam Chrystus. On zasiada na tronie, on jest władcą, on jest królem Bożego ludu. Ponieważ jesteśmy Bożym ludem, to znaczy, że jako lud Bóg ma od nas pewne wymagania, że dotyczące naszego codziennego życia. Nie możemy być tacy jak każdy inny naród, ale musimy się odróżniać, musimy się wyróżniać. Izrael był tym Bożym ludem, narodem wybranym i jako ten naród wybrany, jako Boży lud, miał się wyróżniać spośród wszystkich innych narodów na ziemi. Miał się wyróżniać czym? Świętością. Bóg powiedział do Izraelitów, aby byli świętymi, ponieważ On sam jest święty. I Bóg mówi to samo do nas, poprzez Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy byli świętymi, ponieważ On jest święty. Więc Boże wymaganie wobec Bożego ludu jest niezmienne. Boży lud musi być święty. Boży lud jest ludem, który funkcjonuje w uświęceniu, w świętości na co dzień. Kościół, kolejna rzecz, jest Bożym ludem. Tak? To znaczy, że nie jest zbiorowością pojedynczych osób czy też jednostek. Ponieważ jesteśmy Bożym ludem, to, czy też Chrystus czyni nas jednym ludem, to znaczy, że jesteśmy jedną rodziną. To wyróżnia lud. Tak? Jak powstał Boży lud w Starym Testamencie? Od jednego człowieka, od Abrahama. Bóg obiecał mu obietnicę, że od niego wywiedzie wielki naród, wielki lud. I Bóg spełnił tę obietnicę i można powiedzieć, że to była jedna, z jednej rodziny. I tak samo jest, jeśli chodzi o wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Oni są Bożym ludem, to znaczy, że są ze sobą powiązani. Chrystus jest tym, tą osobą, tym czynnikiem, tym elementem, który ich ze sobą wiąże i czyni jedną rodziną. I to powoduje, że są Bożym ludem, czy ludem. Więc to, że jesteśmy Bożym ludem, oznacza, że nasze funkcjonowanie jako Boży lud nie dotyczy wyłącznie naszej, można powiedzieć, pionowej relacji, my i Bóg, ale też jest ważne, jak nasza relacja pozioma wygląda z naszymi braćmi, siostrami, z innymi osobami właśnie w tym Bożym ludzie. Więc to jest istotne, jak funkcjonujemy we wspólnocie, w społeczności ludzi wierzących. Więc Kościół jest Bożym ludem, jest Bożą własnością, funkcjonuje w teokracji, mają być świętymi i jest to zbiorowość, czy też rodzina. Tak? Po drugie, ciało Chrystusa. Tak? Kościół to ciało Chrystusa. Więc co nam mówi o Kościele określenie ciało Chrystusa? I w pierwszym liście do Koryntian 12:27 jest napisane, czy apostoł Paweł napisał, w tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Więc określenie ciało Chrystusa pojawia się wyłącznie w pismach Pawła i to nie we wszystkich, tylko w czterech. W liście do Rzymian, w pierwszym liście do Koryntian, w liście do Efezjan i w liście do Kolosan. I trzeba podkreślić, że Paweł stosuje to określenie w dwojaki sposób, to określenie ciało Chrystusa. Po pierwsze, w liście do Rzymian i w pierwszym liście do Koryntian, Paweł używa tego określenia w odniesieniu do lokalnego kościoła, w odniesieniu do zboru. Zbór jest ciałem Chrystusa, gdzie wszyscy wierzący są właśnie ciałem, a z osobna są członkami jednego ciała. I to, że wszyscy są wierzący, są członkami jednego ciała, prowadzi do czego? Do jedności. Prowadzi do różnorodności w jedności, ponieważ każdy członek ma jakiś dar. Nie wszyscy są takimi samymi, nie wszyscy mają tę samą funkcję, mają różne dary, ale jest różnorodność, prawda? Jest różnorodność tych darów, ale w tej różnorodności jest jedność. I to wszystko prowadzi, ta jedność, ta różnorodność w jedności prowadzi do wspólnego dbania o siebie nawzajem. Tak, służymy sobie nawzajem, ponieważ mamy różne dary, łaski. Pan Chrystus zainwestował w nas, dał nam dary, tak, i pragnie, oczekuje, że będziemy służyć sobie nawzajem, więc chodzi o to, żeby dbać o siebie nawzajem w jedności, ale też i w różnorodności. Po drugie, w Efezjan i Kolosan Paweł używa tego określenia w odniesieniu do Kościoła powszechnego. Aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że ten Kościół lokalny czy zbór gdzieś tam jest w tle. Paweł mówi tam o Kościele powszechnym i mówi, że głową tego ciała jest sam Chrystus, a wierzący są Jego ciałem. I to prowadzi do tego, że Chrystus jako głowa panuje nad Kościołem, nad całym Kościołem. Chrystus jako głowa zaopatruje swoje ciało i to zaopatrzenie prowadzi do wzrostu tego ciała. Zatem określenie ciało Chrystusa podkreśla związek, jaki jest pomiędzy wierzącymi a Chrystusem oraz związek, jaki wierzący mają pomiędzy sobą nawzajem z powodu Chrystusa. W obu przypadkach nie jest to luźny związek. Ten związek jest tutaj kluczowy. Tak? Więc tak jak w ludzkim ciele nie ma luźno powiązanych członków. Nie ma, że ręka jest luźno powiązana z resztą ciała, czy noga jest luźno powiązana z resztą ciała. Tak samo w ludzkim ciele, prawda, są różne skomplikowane procesy wewnętrzne, które prowadzą do wzrostu całego ciała. Tak? Nie tylko do wzrostu ręki, czy nogi, czy głowy, czy palców, tak? Bo to było deformacja, ale do równomiernego wzrostu ciała. Tak samo jest w Kościele. W ciele Chrystusa jest tam wiele procesów wewnętrznych, które zachodzą i powodują, że ciało rośnie. I wszystkie członki są potrzebne do tego wzrostu. Jest zależność jednego członka od drugiego. Pismo mówi, że jeżeli jeden członek cierpi, to wszyscy inni się radują? Nie. Jeżeli jeden członek cierpi, wszyscy cierpią. Jeżeli jeden członek się raduje, wszyscy się raduje. Dlaczego? Ponieważ jest pewna zależność pomiędzy członkami ciała. Potrzebujemy siebie nawzajem. Tak? Potrzebujemy siebie nawzajem. Bez pomocy innych nie będzie wzrostu. Tak? Bez pomocy innych nie będzie wzrostu w naszym życiu. Tak? Łatwo nam o tym zapomnieć w takim w społeczeństwie czy w kulturze, która jest nastawiona na indywidualizm. Ale fakt jest taki, że potrzebujemy siebie nawzajem i to bardzo, ponieważ bez pomocy innych nie będzie wzrostu w naszym życiu. Więc o tych dwóch aspektach należy pamiętać w Kościele. Tak? Czy pamiętać? W Kościele Chrystus jest głową. Ale Kościół składa się z wielu członków i wierzący stanowią to ciało Pana Jezusa Chrystusa. Z osobna są członkami tego ciała. Więc to jest, Kościół jest ciałem Chrystusa. I trzeci element. Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Więc co nam mówi o Kościele określenie świątynia Ducha Świętego? 1 Koryntian 3, 16, 17 jest napisane. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem, i tutaj trzeba powiedzieć, przybytek to nie toaleta, tak? Bo w naszym potocznym języku no, przybytek to się określa toaletę. Nie, przybytek tutaj chodzi o świątynię. Tak? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. I tutaj jest mowa ogólnie, adresaci pierwszego listu Pawła do Koryntian. Tak, oni są jako społeczność, jako wspólnota, są świątynią Bożą, świątynią Ducha Świętego. Oczywiście można tutaj sobie skojarzyć, prawda, świątynię starotestamentową, jaką Bóg kazał sporządzić Mojżeszowi czy Salomonowi. To, co wyróżniało budynek świątyni w Starym Testamencie od innych budynków, to jedna rzecz, że Boże imię tam spoczywało, czyli to był wyjątkowy budynek, ponieważ tam była szczególna Boża obecność. A ponadto ten budynek był zbudowany według Bożych wskazówek, według tego, co Mojżesz zobaczył, będąc na górze. Co mu Bóg objawił. I w świątyni sprawowano kult, w świątyni czczono Boga. Do tego celu wyznaczeni byli kapłani. Tak z dziejów apostolskich dowiadujemy się, że Bóg gdzie nie mieszka? No nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Czyli jeżeli by ktoś postawił świątynię jakąś, świątynię, budynek i powiedział, no tu mieszka Bóg, no to wiemy, że to jest nieprawda, bo Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, ale Kościół jest jego świątynią. Dlaczego Kościół jest jego świątynią? Ponieważ jest to w cudzysłowie budynek zbudowany nie ręką ludzką. Kto buduje Kościół? Kościół jest zbudowany przez Pana Jezusa Chrystusa, tak, Boga w ciele. Więc sam Bóg, można powiedzieć, zbudował Kościół. Kościół jest tą budowlą niefizyczną, tak, znaczy niefizyczną, nie z fizycznych cegieł. Kościół jest zbudowany z żywych kamieni, z ludzi, z żywych kamieni. to Pan Jezus, można powiedzieć, wybrał te kamienie, obrobił i włączył do świątyni, czy też do struktury świątyni. I Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Bóg jest w niej obecny, czy w nim obecny poprzez Ducha Świętego, więc to Chrystus zbudował świątynię i wypełnił ją Duchem Świętym. I zbudował Kościół z ludzi, których sam odkupił. Więc jeśli Kościół jest świątynią Ducha Świętego, to co jest celem tej świątyni? No, jeżeli jest mowa o świątyni, no to celem jest jej, aby czcić Boga, aby Bóg był czczony. Więc dlatego każdy wierzący, oprócz tego, że jest żywym kamieniem, czy też częścią tej świątyni, to też jest kapłanem w tej świątyni. Rola kapłana, czy rolą kapłana jest służenie Bogu poprzez składanie duchowych ofiar, które są miłe Bogu. Przez to każdy wierzący służy Bogu. Dlatego mówimy o powszechnym kapłaństwie wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. W Kościele nie ma jakiejś odrębnej czy oddzielnej grupy kapłanów, którzy sprawowaliby kult. Nie ma oddzielnej grupy wierzących, która pośredniczyłaby pomiędzy ludem a Bogiem. Wszyscy wierzący, bez wyjątku, tak? Wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa bez wyjątku są kapłanami Boga. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa służą Bogu. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa mają taki sam dostęp do Boga za pośrednictwem Chrystusa, który jest naszym arcykapłanem. Więc każdy wierzący w tej świątyni jest kapłanem. Ale świątynia, czy głównym celem świątyni, czy powodem umieszczenia świątyni, jeśli mówimy o Starym Testamencie, pośród Bożego ludu, to nie jest po to, żeby sprawowany był kult Jahwe. Głównym powodem było to, żeby Boży lud miał relację ze swoim Bogiem. Tak? Żeby miał relację, żeby przychodził przed Boże oblicze, żeby miał relację, społeczność z Bogiem. Więc tak samo, jeśli chodzi o nas, czy o Kościół, głównym powodem Kościoła, czy też funkcją Kościoła jest po to, żeby wierzący mieli relację z Bogiem. Obecność Ducha Świętego sprawia, że Bóg jest pomiędzy swoim ludem, że Bóg jest obecny tej świątyni zbudowanej z żywych kamieni. Więc trzeba znowu pamiętać, że jako jednostki jesteśmy tylko częścią tej świątyni. To zbiorowość, wspólnota, społeczność stanowi tę świątynię i w taki sposób mamy czcić Boga. Wspólnie. Wspólnie, tak? Jeżeli pomyślimy o Wieczerzy Pańskiej. I w pierwszym liście do Koryntian jest mowa o tym, że Wieczerza Pańska była źle spożywana. Dlaczego? Ponieważ byli niektórzy ludzie, którzy myśleli, że to jest ich własna kolacja i inni wierzący nie mają znaczenia, się nie liczą. Liczy się to, że oni są głodni, że są spragnieni, że muszą zjeść, a inni są nieważni. Nie, dlatego spożywali Wieczerzę Pańską w zły sposób. Dlatego tak samo tutaj, to wskazuje nam, że razem, jako społeczność, jako wspólnota mamy czcić Boga wspólnie. Nie każdy indywidualnie, tak? Nie każdy jak chce, ale wspólnie. Świątynia w Starym Testamencie, jak popatrzymy, była bardzo dobrze zorganizowana. Tak? Nie było nieporządku. Każdy kapłan znał swoje miejsce, każdy lewita wiedział, co do niego należy, jaka jest jego funkcja, jaka jest jego rola. Tak samo my razem funkcjonujemy, razem wielbimy Boga, razem mamy z Nim społeczność. A jeżeli są jakieś problemy pomiędzy wierzącymi i wierzący nie dążą do wyjaśnienia ich, to powoduje, że Bóg nie jest uwielbiony. Więc Kościół to świątynia Ducha Świętego. Więc mamy trzy elementy, tak? Trzy obrazy, czym jest Kościół, co to jest Kościół. Kościół jest Bożym ludem, Kościół jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa i Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Więc te trzy obrazy, mam nadzieję, pomagają nam lepiej zrozumieć, czym jest Kościół. Przez to też możemy lepiej rozumieć, co takiego Jezus buduje. Czym jest Kościół, co to jest Kościół. I potrzebujemy tych trzech aspektów, ale też i każdego innego, żeby nasz obraz Kościoła był pełniejszy. Nie powinniśmy skupiać się tylko na jednym aspekcie, ale pamiętać o tych wszystkich aspektach, żeby nasze rozumienie Kościoła nie było w jakiś sposób ograniczone. I można powiedzieć w skrócie, że te trzy aspekty, o których powiedziałem, dotyczą własności, relacji wewnętrznych oraz funkcji. Jesteśmy Bożym ludem. Należymy do Boga, ponieważ Chrystus nas wykupił sobie na własność. Jesteśmy ciałem Chrystusa, to znaczy, że Chrystus jest głową tego ciała, a każdy z nas z osobna jest członkiem w tym ciele i też i ma swoją funkcję. Tak jak potrzebujemy głowy, tak potrzebujemy innych członków, aby to ciało mogło wzrastać, abyśmy mogli wzrastać. Kościół, zbór jest świątynią Bożą, jest świątynią Ducha Świętego i naszym celem i pragnieniem jest czczenie Boga, ale też, żeby przede wszystkim mieć z Nim relacje. Więc te obrazy, myślę, że w bardzo jasny sposób pokazują dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazują relację, jaka jest pomiędzy Bogiem a Kościołem. Pokazują bliskość tej relacji, że Kościół to nie jest coś na uboczu Bożego działania, ale Kościół jest w centrum Bożego działania. Jest bardzo, Bóg jest bardzo blisko, jest pomiędzy swoim ludem. Jest pomiędzy swoim ludem, jest pośród nich, jest bardzo blisko. Po drugie, bardzo jasno widać, że Kościół to nie luźno powiązani ze sobą ludzie wierzący, tak, których w zasadzie nic nie łączy. No, to, że się spotykają w niedzielę na bożeństwie, nie, to nie jest taka grupa ludzi. Wierzący tworzą jeden organizm. Każdy wierzący z osobna jest członkiem tego organizmu. Jesteśmy ze sobą powiązani. I kiedy wszystkie członki właściwie funkcjonują, to ten organizm rośnie, buduje się. Kościół to nie jednostki. Kościół to nie jednostki. Kościół to społeczność, to wspólnota. To więź pomiędzy wierzącymi i ta więź właśnie ustanowiona przez Chrystusa. Kościół to zgromadzenie braci i sióstr w Chrystusie, którzy należą do Boga, są członkami ciała, są duchowym kapłaństwem, który służy Bogu. Dzisiaj społeczeństwo jest nakierowane na ja, mnie, moje. Niestety. Kościół to wspólnota wierzących, w której wszyscy są równi, w której wszyscy są braćmi i siostrami i której autorem jest Duch Święty, który łączy wszystkich wierzących w jedno ciało. Jak silne jest powiązanie Chrystusa z Jego ciałem? Jak silne jest powiązanie Chrystusa z Jego ciałem? Jak mocno Chrystus utożsamia się z wierzącym w Niego ludem? Jak mocno Chrystus utożsamia się ze swoim ludem? Dobry przykład znajdujemy w osobie Saula z Tarsu. Kiedy Saul z Tarsu prześladował chrześcijan, prześladował wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, kto stanął na jego drodze, na drodze do Damaszku? Sam Chrystus. I co powiedział? Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Więc Chrystus odebrał te ataki Saula jako ataki na niego samego. Chrystus utożsamia się ze swoim ludem. Jeżeli jest atak na jego lud, to jest to atak na samego Chrystusa. Nieczęsto Amerykanie pod tym względem są świetni. Jest tak, w amerykańskich filmach czasami są takie sytuacje. Nie mam konkretnego przykładu, ale możemy usłyszeć, no, nasz obywatel, jeden z nas został zaatakowany, to my odpowiemy zaraz z całą mocą, tak? Bo oni utożsamiają się. Jeżeli jest atak na naszego obywatela, to jest atak na nas, na nasz kraj. Więc tak samo tutaj można powiedzieć o Chrystusie. Atak na Kościół jest osobistym atakiem na Chrystusa, ponieważ Chrystus utożsamia się ze swoim Kościołem. To jest Jego ciało, On jest powiązany ze swoim ciałem, więc Chrystus odpowie. Tak? Chrystus odpowie w swoim czasie, oczywiście w swój własny sposób. Ale mamy ostrzeżenie w Biblii, że kto podnosi rękę na świątynię Bożą, tego podniesie rękę Bóg. Więc pamiętajmy o tym, że Chrystus jest bardzo silnie, bardzo mocno powiązany ze swoim ludem, utożsamia się ze swoim ludem, także atak na lud, na Boży lud jest atakiem na Chrystusa. I tutaj też, żeby była jasność, że nie chodzi o taką sytuację, kiedy człowiek wierzący zrobi głupią rzecz i złamie prawo, i wtedy musi jakby ponieść konsekwencje tego. Nie o taką sytuację chodzi, ale jeżeli człowiek wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest prześladowany za swoją wiarę, to wtedy to prześladowanie jest skierowane przeciwko Chrystusowi. Więc Chrystus jest bardzo blisko swojego Kościoła. Kochajmy Kościół tak jak Chrystus ukochał Kościół i wydał samego siebie za Niego. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za te wszystkie ilustracje, obrazy, metafory, które możemy widzieć w Piśmie Świętym odnośnie Kościoła i że przez to możemy lepiej rozumieć, co to jest Kościół, że przez to możemy widzieć lepiej, rozumieć lepiej ten związek, jaki jest pomiędzy Tobą, pomiędzy Chrystusem a Kościołem. A jeżeli nie widzimy, Panie, to pomóż nam to zobaczyć. Pomóż nam zobaczyć, jak Ty traktujesz swój Kościół, jaki jest Twój stosunek do Kościoła, jakie jest Twoje oczekiwanie wobec Kościoła. I żebyśmy mogli widzieć właśnie to, że Kościół jest taką szczególną budowlą, Bożą budowlą, zbudowaną przez Chrystusa z żywych kamieni, z wierzących. Panie, proszę Cię, żebyśmy mogli właśnie też kochać Kościół, kochać naszych braci i siostry, tak jak Chrystus ukochał nas, tak jak Chrystus ukochał swój Kościół i wydał za nim samego siebie. Proszę Ciebie, żebyśmy mieli właśnie w pamięci te obrazy i żeby one kształtowały nasze myślenie, nasz stosunek odnośnie Kościoła. Żeby nasze myślenie nie było jakieś indywidualistyczne, że z Kościołem jest mi po drodze tylko wtedy, kiedy Kościół może zaspokoić jakąś moją potrzebę, kiedy Kościół może w jakiś sposób wpłynąć na mój osobisty rozwój, ale żebyśmy rozumieli, że Kościół jest częścią chrześcijaństwa, jest podstawowym elementem chrześcijaństwa. Proszę Ciebie, Ojcze Święty, żebyśmy właśnie rozumieli i widzieli potrzebę, ważność tego, że jest Kościół. Pomóż nam w tym wszystkim. Amen.